Dzień dobry.
Cześć wszystkim.
Witamy Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Mateusz Rebejko.
Jestem Wojtek Młynarczyk, a to jest podcast Indukcyjni.
To jest podcast Indukcyjni. Wojtek.
Co u Ciebie? Jak tam życie?
Fajnie. Wiesz, że nie wiem, co u mnie? Zapomniałem, że zawsze musimy odpowiedzieć na to pytanie.
No i jak przygotowujemy się do nagrania, to zawsze jest tak, że mamy jakieś 30 sekund ciszy, żeby mikrofon wyłapał wszystkie szumy. I dopiero zorientowałem się, że muszę coś powiedzieć, co u mnie się dzieje ciekawego.
I takie nagle, co teraz?
I w tym stresie, jak ten czas upływał, te 30 sekund, 29, 28... Po prostu mój mózg się wyłączył, bo wiedziałem, że muszę coś wymyśleć i nie wpadłem na nic ciekawego.
Ale jak to? Przecież co u mnie, to samo co u ciebie, bo żyjemy bardzo tym, bo to jest pierwszy odcinek, który nagrywamy po wypuszczeniu podcastu w eter.
No tak, rzeczywiście.
Także chyba możemy to powiedzieć, co nie? No bo od początku było mówione, że my to nagrywamy z wyprzedzeniem.
Tak, zdecydowanie. No to w zasadzie to jeżeli mam powiedzieć co u mnie, no to ja przez ostatni tydzień praktycznie robiłem miniaturki i ogarniałem te rzeczy na premierę.
A ja odświeżałem po prostu po premierze YouTube'a. Ej, powiedzcie mi, jeśli ktoś się orientuje, czy odświeżenie z tego samego IP odcinka na YouTubie daje kolejne wyświetlenie, bo jeśli tak, to na te 800, co jest w tym momencie, czy tam 700, to ja zrobiłem 650 co najmniej.
Nie no, ty mówisz to na moment nagrywania, czyli parę dni po wypuszczeniu, a jak my ten odcinek będziemy puszczali, to będzie jakieś 2 miesiące później, więc zakładam, że to już będzie parę tysięcy.
To będzie na pewno inna liczba, tylko no ja po prostu pytam o to, czy odświeżenie odcinka daje kolejne wyświetlenie. No bo jeśli tak, to 80 albo 90% to zrobiłem ja.
To teraz masz dwie rzeczy, które się mogą stać. Musisz czekać 2 miesiące, aż ci ktoś napisze, albo po naszej rozmowie po prostu sprawdzisz to w Google.
Ja poczekam.
Poczekam.
Osoba leniwa, starter pack, ja poczekam. Mogę się dowiedzieć w ciągu 10 sekund, ale w sumie mogę też 2 miesiące poczekać.
Tak, poczekamy, zobaczymy, co tam ktoś napisze. Chyba, że nikt nie będzie wiedział, to się nie doczekasz.
No to wtedy mi napiszą, nie wiemy.
Ale co, Mateusz, ogólnie jesteś zadowolony z odzewu, jaki był?
Jestem zadowolony, jestem zaskoczony pozytywnie. Spodziewałem się 100 wyświetleń przy dobrych wiatrach, a tam było 120 po godzinie równo.
No ja byłem tak, spodziewałem się 2 może.
2? No nie, no przecież rzuciłeś to na swojego fejsa, także...
Nie, no wiadomo, że tam jednak... W ogóle przy okazji, jak już, to chciałbym podziękować wszystkim, bo nikogo nie prosiłem o żadne udostępnienia, ani o jakieś komentarze, a ludzie sami z siebie zdecydowali się pomóc i to bardzo miłe i cieplutko mi było na serduszku i następny dzień był mega dołujący, bo przy takiej dawce endorfin, którą dostałem 20 kwietnia, 21, no co by się nie działo, musiał być gorszy, także...
Już mnie nic w życiu nie ucieszy. Już nie wydarzy się nic lepszego.
No, także przeżyłem bardzo i miło było wrócić do czegoś takiego.
Czaję. Także przyjemnie. Czekamy na pierwszy negatywny komentarz, na pierwszą łapkę w dół. Jeszcze się nie wydarzyła, ale wszystko przed nami.
Dokładnie, ale to już może przejdźmy do takich aktualnych rzeczy. Idźmy do przodu te 2 miesiące.
Tak, skaczemy do przodu 2 miesiące. No to co u mnie teraz? Nie wiem, jaram się kanałem na YouTubie, który znalazłem niechcący i jest świetny.
A co to za kanał?
The Urban Rescue Ranch.
Czyli co?
Taki chłopak z Teksasu ma jakieś takie małe rancho, taką małą farmę i ma tam różne zwierzęta. Urban Rescue, to domyślam się, że jakieś takie odratowane skądś. Na pewno odratowane, bo on ma na przykład małego kangurka i ma też 2 takie małe strusie, tylko to chyba nie są strusie, tylko takie nandu, to się nazywa, coś takiego. Aha. I nagrywa praktycznie codziennie filmiki z tego, jak on je karmi, jak coś tam z nimi robi, opiekuje się nimi i ten jeden z tych strusi, to nie jest strusie, ale nazwijmy to strusiem, jest jakiś mega agresywny, strasznie chyba terytorium swojego broni, bo tam jest samica, która jest łagodna, chodzi sobie koło niego i jest samiec, który non-stop go atakuje. I chłop po prostu dzień w dzień filmiki, jak ma całe ręce pokrwawione, bo ten struś go gryzie. No ale opiekuje się nim i to jest mega zabawne. Bardzo przyjemnie się ogląda tego typa, ma taką jakąś aurę, że chce się patrzeć, jak on karmi po prostu koguty.
Czyli taki pozytywistyczny content.
Pozytywistyczny content, dokładnie.
No to fajnie. No to tak. mało jest takich kanałów, przynajmniej ja nie mam większej świadomości. Nie, sorry, znalazłem taki jeden i to już nie chodzi o strusie, tylko o kangury.
No.
Była kobietka, która zajmuje się odchowywaniem, czy też właśnie pomocą takim małym kangurzątkom. I najpiękniejsze w tym wszystkim było, jak mały kangur, żeby przyjść się do niej jakby przytulić, to ona miała taki worek i ona z tym workiem do niego podchodziła i on w ten worek, chyp, tak jakby, wiesz, fikołka
robił. Zastępowała matkę.
Tak, dokładnie. I ona w tym worku go podnosiła i tak, tak się przytulali. No, śmieszne.
Śmiesznie. No, czaję. To mają w DNA zapisane, nie? Tak samo jak się jakieś ptaki małe karmi, które zgubiły matkę, to się jakoś tam tak jakby...
Ćwierka.
Ćwierka, tak. Nie, to się tak jakby naśladuje tą matkę. Jakieś zdjęcie, czy nie wiem, jak to wygląda.
Czy przebierasz się cały w jakieś skrzydła?
Nie, myślę, że jakaś focia wystarczy. Chociaż był jakiś film kiedyś komediowy. Albo Ace Ventura, albo coś podobnego, gdzie po prostu brał robaki do buzi, gryzł je i dawał prosto ze swoich ust. Także tak też można.
O nie, dobra, to nie wiem, co to za film, ale to mógł być Ace Ventura zdecydowanie.
Albo to, albo taki film o tym, jak człowiek dostał jakieś geny, jakiś naukowiec uratował mu życie, ale wszczepił mu organy albo jakieś geny zwierząt. Nie wiem, czy kojarzysz, taka stara komedia z 20 lat ma co najmniej.
Nie wiem. Musiałbym zobaczyć.
Nieważne, kompletnie. Dobra, także u mnie to, że oglądam sobie kolesia, co ma zwierzątka na YouTubie. A u ciebie?
Kurczę, no naprawdę nic, bo przez ten cały tydzień praktycznie nie wychodziłem z domu ze względu na tą premierę, a szukałem sobie w międzyczasie właśnie tematów, o których moglibyśmy porozmawiać. I tak sam mówiłeś właśnie o tym wcześniej, jak rozmawialiśmy, że w telewizji bardzo dużo było Robin Hooda i tak sobie chciałem właśnie poczytać co nieco na ten temat. No i to jest właśnie temat przewodni, czyli Znani o dwóch twarzach. I to będą osoby...
Wymyśliłeś tytuł?
Wymyśliłem, w tym momencie. I ci Znani o dwóch twarzach to będą wersje historyczne i współczesne, natomiast z tym Robin Hoodem to za chwilkę. A mniej więcej wstępem do całej historii będzie to, że generalnie większość ludzi w życiu wielokrotnie miało takie sytuacje, że jak się kogoś lubiło, to potem w sytuacji kryzysowej nagle się okazało, że osoba, na którą się liczy, no nie chciała pomóc. A paradoksalnie człowiek, który był oddalony od nas, albo nawet się go nie lubiło, potrafił tą dłoń pomocną wyciągnąć. I jest kilka przykładów w historii, gdzie rzeczywiście osoby, które wydawało nam się, że są jakieś konkretne, okazywały się całkowicie inne. I tutaj mam kilka przykładów i między innymi właśnie wspomniany wcześniej Robin Hood. No i czy był on mordercą? Takie pytanie na początek. No i mianowicie... W Nottingham w roku 1261 pan Robin Hood został oskarżony i zarzuty to rozbójnictwo, kradzież i morderstwo. I to wszystko zanotował w swojej kronice pewien mnich i okazało się, że jak już to odnaleźli tą wzmiankę historyczną, ona okazała się sensacją, ponieważ jak dotąd mściciel z Sherwood był znany jako szlachetny złoczyńca. Ale czy ten zakonnik miał rację i czy Robin był zwykłym przestępcą? No to tutaj sobie troszkę poszperałem i okazuje się, że historycy skłaniają się dziś właśnie ku tej tezie, że on tych łupów biednym nie rozdawał, ale tylko okradał bogatych. W oczach ludu tak naprawdę wystarczyło, żeby czynić go to już, żeby go to czyniło bohaterem.
Typowe Angole. Jak ja nie mam, to niech oni też nie mają. Brawo. Wspaniałe podejście. Nie, a tak serio, to zapytałeś, czy on był jakimś tam szlachetnym złoczyńcą czy mordercą, a według mnie jedno drugiego nie wyklucza. On pewnie w oczach wielu był tym szlachetnym człowiekiem, który okradał bogatych, ale jednocześnie mógł być tym mordercą, który na pewno parę kili na swoim koncie
bardzo
miał.
Bardzo możliwe. No i teraz, jeżeli rzeczywiście historycy są zgodni, rzeczywiście tak jest, no to teraz zobacz, jak jest postrzegany wśród ludzi. Ile filmów powstało. Sam właśnie mówiłeś, że był maraton i chyba oglądałeś, nie? Wszystko?
No, te trzy najnowsze. I w sumie ta parodia też gdzieś leciała. Faceci w rajtuzach. Świetny film.
Ale jak trzy najnowsze? Dwa najnowsze. Był z Russellem Crowe'em i ten z 2018.
Z Jamie Foxem, tego co grał Robin Hooda, nie pamiętam. No tak, ale tym trzecim najnowszym jest ten z Kevinem Costnerem. On nie jest nowy, ale chodzi mi o te trzy najnowsze. Czy było coś jeszcze po Costnerze?
Nie, chyba... Nie, był serial.
Co ty gadasz? To nie oglądałem serial.
Był serial Robin Hood, no.
O, to nawet sobie sprawdzę. A ten, co do tego, jak się wykreowała jak tą postać wykreowano, no to tak naprawdę już dzisiaj nie ma znaczenia, kim on był naprawdę. To już jest, wiesz, postać symboliczna walki z uzurpatorem.
Dokładnie. Bardziej nawet taka bym powiedział w tym momencie postać romantyczna trochę, bo ludzie jak wspominają, myślą i rozmawiają o tym, to no, kiedyś tacy ludzie byli, teraz to nie ma.
Kiedyś to byli, teraz to nie ma. No nie, raczej. Brzmi to za pięknie, żeby to było prawdziwe. No wtedy każdy walczył o przetrwanie. Jeśli on coś zrabował, to raczej nie po to, żeby pooddawać innym. No nie było mnie tam, więc się wypowiadam. Ale jestem ciekawy dzisiejszej wersji. Załóżmy, że wiesz, teraz wychodzi jakiś naukowiec i on mówi, ha, udowodniłem. To jest ściema. Ten Robin Hood to nic dobrego nie robił. On tylko zabijał i kradł. I teraz powstaje, wiesz, jakaś wersja filmowa, gdzie role są odwrócone. Że koleś jest świetnym manipulatorem, robi z siebie takiego, wiesz, wybawcę uciśnionych, a tak naprawdę jest zły i zabija. I dobry szeryf Nottingham próbuje mu się przeciwstawić i koniec końców osiąga sukces poprzez dorwanie go i ujawnienie, jaka jest prawda. Ja to widzę.
To byłoby świetne, no.
No, spoko.
Tylko, że to się nie przyjmie, to Angole nie zrobią, to musiałby zrobić ktoś z innego kraju.
A to nie muszą być Angole już teraz, nie? Ale w Hollywood też się raczej nie przyjmie, no bo no nie, za ładna jest ta wersja, która się przyjęła.
No, zdecydowanie. Ale kto wie, no kilka razy już nas świat zaskakiwał, a gdyby go wypromowali i zrobili konkurencję dla Dartha Vadera, no bo wiesz, Darth Vader też miał historię, gdzie był Anakinem, który był dobry, a potem skończył jak skończył, no to takie troszkę nawiązanie do
Nie, kompletnie
historii.
Nie widzę podobieństwa.
No jak to nie? Przecież był dobry Anakin, a potem został zły, więc tak samo z Robinem był dobry.
A kto powiedział, że Robin był dobry, został zły? Może on był cały czas zły, tylko tak się przyjęło, że był dobry.
No ale jakby już film mieli robić.
Aha, dobra, nieważne. No.
Nie, dobra, spekulacje.
Spekulacje.
Lecimy z kolejną spekulacją.
Tak, to w ogóle mega mnie zaskoczyłeś.
William Shakespeare. Znasz.
Mhm. On ten... scenariusze pisze, nie? Do Wegi. Ale suchy żart. Żenada, masakra. Czekaj, wymyślę coś lepszego. Poleciałeś. Czekaj, wymyślę coś lepszego. On ten, pisze scenariusze Smarzowskiemu. Nie, dobra, idź. Mów dalej, zanim się zapęta.
Okej, okay. Pytanie, kim był naprawdę? I tutaj również jest kilka osób, które to podważają. Przenosimy się do Londynu, 1592 rok. Shakespeare jako znany geniusz literacji.
Literacji?
No chyba tak to się odmienia.
Nie chciałeś powiedzieć literacki?
Nie, geniusz literacji.
Czyli co, świetnie literował?
No bo jak jest literatura, tak?
Mhm.
To jesteś nie geniuszem literatury, tylko literacji.
Zaraz.
Dobra, jak się mylę, to mnie popraw, ale to lecimy dalej. Generalnie jego istnienie stanowi zagadkę. I teraz dlaczego zagadkę? Mianowicie, Shakespeare jak miał 14 lat, przerwał naukę w szkole w Stratford-upon-Avon i gdy pojawił się w Londynie, władał słownictwem 40-krotnie bogatszym od przeciętnego współczesnego mu człowieka.
Jak oni to policzyli?
Ponadto, no to nie wiem, już czytałem... Nie wiem, jak to policzyli. To jest dobre pytanie.
Może zapytali przeciętnych ludzi, ile znają słów i oni wszystkie wymienili, a potem zapytali Szekspira i on powiedział wszystkie i wyszło 40 razy tyle.
Uh-huh. A może po prostu zobaczyli, jak pisał książki, a potem zobaczyli, jak się ludzie wypowiadają.
No nie wiem. Ja bym się skłaniał ku mojej teorii, ale mów dalej.
No jeżeli chodzi o wiedzę, jaką posiadał, to bardzo dużo mógł powiedzieć na temat sztuki wojennej i prawa. W przeciwieństwie do innych artystów, Shakespeare nie pozostawił po sobie żadnego dokumentu sporządzonego własną ręką. I historycy angielscy uważają, że był tylko figurantem, czyli tak jakby przełożyć to na dziś takim awatarem autora, który chciał pozostać anonimowy. I to jest też mega ciekawa koncepcja, bo jeżeli był ktoś w kuluarach, który tworzył, pisał, a na przykład nie chciał się pokazywać, bo nie umiał siebie sprzedać, bo był niekontaktowy, albo był jakiś zamknięty w sobie, mhm. A był geniuszem i przyjmijmy, że ten awatar Szekspira był właśnie turbo sprzedażowym gościem i stwierdził, że słuchaj, trzeba cię rozpromować, bo jesteś świetny, no i przejął rolę jego. Podszył się pod niego, być może za jego zgodą, być może nie. Tak powstał William Shakespeare, którego znamy do dziś. No to jest taka koncepcja, która jest ciekawa.
Mega ciekawa. Nie miałem o tym pojęcia, a widzę właśnie, tak jak mówisz teraz, że są artykuły na ten temat. Kurde, to byłoby...
No dokładnie, no to jest...
To mega byłby, jak to się mówi?
Plot twist.
Plot twist, o, dokładnie.
No i to jest troszeczkę podobne do...
No ale też nie jest to udowodnione. Spekulujemy teraz, co nie?
No nieudowodnione akurat, natomiast no bo w zasadzie wszystko, co mówią historycy angielscy, no to jest takie grubymi nićmi szyte.
Mhm.
Mimo, że dają pracę, to no wiadomo, że tam faktów za dużo nie ma. Natomiast to troszeczkę odnośnie teorii spiskowych, o których będziemy robili kiedyś odcinek, pokrywa się właśnie z tym, że osoby, które rządzą światem, tak naprawdę się nie wychylają i inni ludzie wykonują ich obowiązki albo zadania. Tak tutaj właśnie na mniejszą skalę można by to porównać do tego, co właśnie powiedziałem.
Okej, okay, czyli co? Kto rządzi światem, Wojtek? Naprawdę?
William Shakespeare.
William Shakespeare. Tak, Żyd i Mason w dodatku.
Nie no, musimy zrobić w końcu ten odcinek o tych teoriach spiskowych, bo tak już dużo mam nazbierane, że...
Tak, zbierasz?
Zbieram.
Też coś tam mam, ale jakoś nie wiem, nudzi mnie ten temat.
No bo on jest,
w sensie jest ciekawy, ale
przewałkowany.
Tak, dokładnie. Ale kurde, no ciekawe, że takiego Szekspira, no to trzyma się kupy, że takiego Szekspira ktoś zgarnął i edukował przez paręnaście lat, a potem go jako swoją, no taką swoją figurkę nagle wypuścił w świat. I go reprezentował.
Właśnie mnie to najbardziej zastanawia, czy to było za jego zgodą, czy nie. Bo jeżeli on pobierał jeszcze z tego pieniądze i wyrażał zgodę, no to wszystko jest w porządku. Ale jeżeli on był gdzieś tam trzymany w piwnicy i pisał tylko książki i jakieś tam poezje, no to wiesz.
Czekaj, ale to sugerujesz, że ten prawdziwy Szekspir był zakładnikiem tego figuranta?
Nie wiadomo, ale czemu by tak miało nie być, skoro nie wiadomo?
Bo świadczy o tym poziom wykształcenia Szekspira, tego, który pokazywał się na świecie, rozumiesz?
Rozumiem, no. Ale to sugerujesz, że osoba wykształcona nie mogłaby być zbrodniarzem albo jakimś skrzywionym psychicznie człowiekiem?
Nie, chodzi mi o to, że w mojej głowie najbardziej trzyma się kupy taka teoria, że był sobie Szekspir. On nie był nikim specjalnym, nie miał jakiegoś talentu pisarskiego i wziął go ten prawdziwy twórca, wyedukował go, nauczył go wszystkiego i potem wysłał jako swoją figurę, jako osobę, która udawała twórcę jego dzieł. Więc za tym stał ktoś potężniejszy, ktoś, kto miał pieniądze i edukację i on go nauczył wszystkiego, żeby Szekspir udawał twórcę dzieł tego prawdziwego, anonimowego typa. Tak to wygląda dla mnie.
Okej, to też jest jakaś koncepcja. No też nie wiesz i też się wypowiadasz.
No nie byłem w 1590 czy którymś tam w Londynie akurat wtedy.
Okej.
Spędzałem czas w Polsce.
Okej, a może byłeś właśnie w 1840?
Tak, wtedy bywałem. Przejazdem co prawda, ale jednak. Bo przechodzimy do...
Adama Mickiewicza.
Dokładnie.
I tutaj w sumie większość osób wie o tym, natomiast warto po prostu wspomnieć, że Mickiewicz, nasz polski wieszcz narodowy, właściwie wieszcz nad wieszczami, no jego postać cieszy się sławą raczej dość taką posągową, bo poza tym faktem, że on jest wieszczem, to tak naprawdę mało ludzi wie o tym poecie cokolwiek. No i tak, pan Adam Mickiewicz często cierpiał na brak pieniędzy i gustował w alkoholu. I może właśnie stąd wielu uczniów godzinami zastanawia się nad znaczeniem słów w jego twórczości. Okazuje się, że o swoich eksperymentach z narkotykami pisał również Stanisław Ignacy Witkiewicz. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tych twórców, to tam to chyba mogła być norma. Mickiewicz podczas pobytu w Rosji odkrył ich wpływ, czyli narkotyków, na stymulowanie wyobraźni i możliwości artystycznych, poszukiwaniu weny. Eksperymentował więc z kokainą, pejotlem.
Co to jest pejotl?
Nie wiem. Przeczytałem. Meskaliną, eterem oraz alkoholem. Twórca w pierwszej kolejności próbował ich, a potem skrupulatnie zapisywał w obrazach rodzaj zażywanej substancji.
Wiesz, co to jest pejotl?
Co to jest?
Gatunek sukulenta pędowego.
sukulenta pędowa. No
sukulent
tak.
Pędowy, wiedziałem, miałem to z tyłu głowy.
Kurczę, no zapytałeś mnie i wyleciało mi akurat.
To jest roślinka pochodząca z rodziny kaktusowatych.
To jeszcze sprawdź mi, co to jest meskalina.
Tak, meskalina też jestem ciekawy. Ale to już gdzieś słyszałem w jakichś rapowych nutach. Gdzieś już się przewijała meskalina. To już jest związek chemiczny, organiczny, alkaloid z szeregu fenyloetyloamin o właściwościach halucynogennych.
A, czyli halucyn.
Halucyn.
No, to już wiadomo, skąd miał te swoje barwne języki, wizje i tak dalej, także...
Normalnie ćpun.
Ćpun,
ćpun
tak,
i
tak.
Degenerat.
Ćpun, degenerat.
Wstyd, wstyd dla kraju.
No, także jeżeli ktoś myślał, że no Adam Mickiewicz, krystaliczny człowiek, no to nie, to zdecydowanie nie.
No nie, no znajdź mi artystę krystalicznego, to jest chyba niemożliwe. To się wyklucza chyba.
No to możemy zrobić taką skalę. Kto jest według ciebie najbardziej krystaliczny?
Tak od 10 do Adama Mickiewicza?
Nie, bo miałem na myśli, że tam na końcu, wiesz, na przykład Michał Wiśniewski. I kto najbardziej tam...
Ja lubię Michała Wiśniewskiego.
Ja też go bardzo lubię. Tylko, wiesz, no życie artystyczne miał jak gwiazda rocka, no. Także daleko mu do bycia krystalicznym.
No nie, bo wiesz co, dużo byłoby tam tych na dole, bo Boże... Teraz jak przygotowywaliśmy ten temat, to jest masa artystów, masa jakichś piosenkarzy, raperów, whatever, aktorów, którzy mają takie za sobą przygody, że tak powiem, no skandale z nieletnimi w roli głównej.
Wiesz, co byłoby fajne? Jeszcze jak tak sobie pomyślałem, że z Michałem Wiśniewskim jakby w pokerka zagrać.
A dlaczego z nim?
No bo on bardzo dużo grywa i nawet tak? Sobie prezesuje w jakimś tam związku pokerowym.
To nie wiedziałem.
Dobra, dawaj Mati, co tam masz?
Co ja mam? Temat łączący postacie historyczne z postaciami współczesnymi i z tym, że to jak widzisz człowieka, to jak go odbierasz i to jak on kreuje swój wizerunek, często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I dobrym przykładem jest tutaj Ryan Giggs. Mam nadzieję, że ktokolwiek, kto nas słucha, ogląda trochę Piłeczkę Nożną.
A jak nie ogląda, to tak staraj się to przedstawić, żeby to było dla wszystkich jasne.
Tak, na szczęście nie zakopujemy się w jakiejś czwartej lidze Zimbabwe, tylko mówimy o Ryanie Giggsie, czyli jednym z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Nie wiem, czy teraz nie przesadziłem, ale chyba nie. On naprawdę był świetny.
No, na lewym skrzydle to ze świecą szukać drugich takich.
I człowiek o nieskazitelnie czystym wizerunku, który uznawany był za bardzo skromnego, za takiego poczciwego, unikającego mediów, zwykłego typa. Aż do momentu, gdy zaczęły wychodzić jego romanse, gdzie po prostu zdradzał żonę i w sumie nawet nie było to jakieś mega, mega, mega dziwne, no bo to było normalne, bo sportowcy zdradzają. Aż do momentu, jak się okazało, że nie tylko miał romans z jedną typiarą, ale miał też romans z drugą typiarą, która była żoną jego brata, co jest po prostu absolutnym hitem według mnie. Jak można zdradzać żonę swojego brata, czy jak można zdradzać swojego brata? Już nawet nie własną żonę.
No dokładnie, to nie dość, że zdradzał własną żonę, to jeszcze zdradzał własnego brata. To już takie kombo, że... Uhu.
Totalny kompot. Masakra. Także nie lubimy cię, panie Ryan Giggs. Jakby straciłeś w naszych oczach.
Jako piłkarz naprawdę świetny. Jako człowiek, no już troszeczkę mniejszą sympatią go darzy.
Tak, no nie, jako piłkarz absolutnie genialny. No, co wygrał, co pograł, to nikt mu tego nie zabierze. Natomiast życie prywatne? Rynsztok. Ironią losu jest to, że niedawno wspierał on kampanię Brothers for Life. Ostrzegając przed ryzykiem wiążącym się z posiadaniem wielu partnerów.
O Jezu, nie, hit. To on chciał się wybielić, znaczy, czy co?
Tak, to znaczy ostatnio, w sensie ostatnio przed wybuchem skandalu, nie?
A, przed artykuł z 2000... Nie gada.
Tak, że w 2011 jest ten artykuł pisany. Także nikomu nie ufajcie, nam nie ufajcie. My możemy być jakimiś skończonymi idiotami, którzy robią złe rzeczy.
Ale nie jesteśmy.
Ale nie jesteśmy. Ale każdy, kto jest, powiedziałby,
że nie jest.
Ale my nie jesteśmy. Tak, więc nikomu w internecie nie ufajcie, to jest miejsce pełne dziwnych, często złych ludzi. Nawet jakby ktoś miał najlepszy PR na świecie na YouTubie, to prywatnie to pewnie będzie całkowicie inna osoba.
Chociaż niekoniecznie, ale może tak być.
Oczywiście, że niekoniecznie. Oczywiście, że może być naprawdę spoko gościem. Może się kreować na kompletnego kretyna i robić tym wyświetlenia i...
I być spoko gościem.
I pieniądze, a prywatnie nagle, o, świetny gość. Babci pomoże zakupy wnieść na trzecie piętro, dzień dobry powie na klatce, także... No nie ma reguły, ale chodzi o takie zachowanie takiego sceptycyzmu i dystansu. To do polityków, do youtuberów, do każdego, kogo widzicie w telewizji i w ekranie komputerka. Uh-huh. Mateusz uczy, Mateusz bawi. Nie ufajcie ludziom.
A propos właśnie osób, które mają dobry wizerunek, to ty oglądałeś, Mateusz, Stranger Things?
No pewnie, że oglądałem Stranger Things.
Oglądałeś, no właśnie.
Uwielbiam.
I tam była taka aktorka, Winona Ryder. I najpierw ci powiem, ile pani Winona zarabia. Mianowicie...
Po pierwsze, to jej imienia nie mówi się chyba Winona.
Tylko Winona.
Winona albo Winona.
Dobrze, no.
Pani Ryder.
Pani Ryder. No, dla mnie Winona, no w Polsce jesteśmy. Lepiej tak jak Winogrona. Pani Winogrona Ryder.
Tak, no.
Pani Winogrona za pierwszy sezon Stranger Things zarobiła 100 tysięcy dolarów za odcinek, natomiast w trzecim sezonie jej garza wynosi 350 tysięcy dolarów za odcinek. I sobie to teraz szybko pomnożyłem. Przemnożyłem też razy kurs dolara 3,77 i wyszło na to, że pani Winona za 8 odcinków Stranger Things trzeciego sezonu zarobiła 10,5 miliona złotych. Czyli dużo.
Nice.
Co byś, Mateusz, zrobił, jakbyś miał 10,5 koła?
Poszedłbym do kasyna z... Nie wiem, kupiłbym parę mieszkań.
No widzisz, a Winona poszła i zaczęła kraść w sklepie.
Bo była ale taka to przecież sytuacja. Ona kradła 20 lat temu.
No wiem, ale generalnie była taka sytuacja.
Ale nie, oczywiście, tak. Powiedzmy, że kradnie teraz, bo to się lepiej będzie klikało. Jeszcze kapslokiem clickbaitowy tytuł damy. Winona znowu kradnie.
Ale uprzedziłeś mnie, bo chciałem powiedzieć, że sytuacja miała miejsce w 2001 roku, no ale
dobra. Późno. Tak, ale tutaj też jest taki temat, a w ogóle nie wiem, czemu się dziwisz. To znaczy, nie wiem, dziwisz się, że tyle zarobiła w Stranger Thingsach?
Nie, tylko chciałem pokazać, że wiesz, tutaj miała 5 tysięcy, ciuchy za 5 tysięcy sobie
tak,
wzięła.
Tak, i porównać do tego, ile ona zarabia choćby dzisiaj. Tak, zarabia dużo na pewno, bo jest, no, ma bardzo mocną markę, mimo tamtych skandali sprzed parunastu lat. Nie było praktycznie filmu w latach 90., w którym ona nie zagrała. Natomiast tak, miała problemy, po prostu kradła sobie rzeczy ze sklepów, ale tutaj też wydaje mi się, że to był wynik jakiejś choroby, w stylu mogła, to znaczy ogromny sukces w latach tych 90. przepłaciła sporymi stratami na zdrowiu psychicznym i to też mógł być efekt. Kleptomania, która u niej występowała, mogła być efektem, no, zajechanej psychy.
No tak, tylko ona już była aktorką wtedy, jak kradła, więc to nie jest tak, że ona kradła, bo ją nie było stać.
No dokładnie o tym mówię, że to kompletnie nie było powodowane faktem braku pieniędzy. Jej kleptomania mogła wynikać z tego, że ona była w ciężkim stanie psychicznym. Znaczy ciężkim stanie psychicznym. No, to jest po prostu choroba.
Były jakieś odchyły.
I na pewno mogło się przyczynić do tego fakt, że no, sława jej trochę ciążyła i trochę miała problemów wynikających z depresji.
O stary, a może się gdzieś założyła z koleżanką, że to zrobi, no i...
Tak, no mam nadzieję, no bo to jakby było... To by oznaczało, że nie cierpiała psychicznie. Także oby. Z Johnnym Deppem się założyła, że wyniesie sukienkę. Możemy przyjąć.
Johnny był najarany przed rolą do piratów, no i wiesz, i poszło.
Tak czy inaczej, no to też pokazuje, nie? Że jak dziwne rzeczy mogą robić ludzie, którzy wydawałoby się wcale nie potrzebują czegoś takiego.
A może potrzebowała adrenaliny, jakiegoś dreszczyku? No Jezus, powodów może być mnóstwo, mhm. Co nie zmienia faktu, że no było ją stać, a mimo wszystko to robiła.
Dokładnie. A mogła na dzieci dać.
Jezus Mateusz, ty tak walisz w skrajności czasem, że to jest...
No nie wiem, po prostu lubię ją bardzo. Nie tylko za...
Nie no, spoko jest, tak.
Więc
tak.
Ciężko mi ją krytykować. No świetna aktorka. Zawsze mi się myli z Sigourney Weaver, no bo Winona,
Jezu,
Sigourney...
Ja to samo, bo jak ty mi powiedziałeś na początek, że słyszałeś, że ta Winona Ryder miała takie sytuacje.
To ta, co w Obcym grała, nie? Mówię,
ta, co
standard.
W Obcym grała. Ja
nie wiem, dlaczego tak się dzieje.
No dokładnie.
One nie są jakieś mega podobne.
Tak mi się wydaje, nie jestem pewny, zaraz to sprawdzę. Sigourney Weaver miała nazwisko Ryder chyba w Obcym, czy nie? Czekaj.
O kurde, myślisz, że ja nie pamiętam. Obcy. Ellen Ripley. Ripley, no jasne.
A, Ripley. Okay.
No to nie, to nie klei nam się. Ale one nie to są, kompletnie one kompletnie nie, wiem, nie są podobne.
A, bo nagrał film Ridley Scott.
To tak bardzo nie miało sensu.
Nie wiem. Nie wiem czemu. Ale no jakoś tak się kojarzy.
Winona, Ryder,
a może
Sigourney
dlatego,
Weaver.
Że nie, to chodzi, Ryder.
To chodzi o sylaby i o takie... Nie...
Może dlatego, że Ryder.
No mów ty.
Może dlatego, że Ryder w Mass Effect Andromeda był główną postacią.
O Jezu, jednak postanowiłeś zarżnąć. Jednak do końca lecimy.
Dobra.
No nie. Mi się wydaje, że to jest po prostu kwestia tego, że to jest trzysylabowe imię, dwusylabowe nazwisko i są takie nietypowe. Sigourney Weaver, Winona, Ryder. Mówię ci, coś musi być z tym. Ale to też mogę wymyślać.
Tomasz Karolak. No, jakoś tak... Nie pomyliłem.
Mówisz Sigourney Weaver i myślisz, to ta, co grała w rodzince.pl, męża Korzechowskiej, no takie sytuacje mają wszyscy na co dzień.
Z tą dziurą na przedzie, między zębami?
To jest dziura na sztuga, wiesz? To jest bardzo pomocna rzecz.
Aha, no to widzisz, jak ma łatwo w życiu. No,
tak, dokładnie. Chłop miał od razu boosta do życia. O wiele łatwiej miał.
Do palenia.
Tak, kiedy wszyscy jego koledzy w wieku 13 lat nie wiedzieli, jak palić, to on już miał... patent. Nie wiem, jakim cudem przeszliśmy od Sigourney Weaver i Winony Ryder kradnącej ubrania do Tomasza Karolaka, ale o nim też słyszałem jakieś krzywe akcje, że miał jakiś teatr i nie płacił ludziom, ale do tego tematu nie jestem przygotowany.
No, to nie siejmy plotek.
Tak, bo jeszcze dostanę pozew sądowy od Tomasza Karolaka.
Nie.
Nie, żartuję, płacił wszystkim na czas 300% stawki.
No, o tych skrajnościach już mówiłem, Mateusz.
Obroniłem się teraz po prostu przed zarzutami.
Okay.
Tak, a wracając do takich postaci lubianych, które warto szanować, a które okazały się złe, to ich jest oczywiście mnóstwo, natomiast chcieliśmy uniknąć skandali seksualnych, więc poszliśmy w stronę kolejnego przykładu, do którego teraz zmierzamy, mianowicie Oscara Pistoriusa.
Kim jest Oscar Pistorius, zapytacie? No ja też zapytam, bo nie wiem.
Oscar Pistolet i dlaczego taka ksywa, to zaraz się wyjaśni, ale już na pewno słyszeliście. To koleś, który nie ma nóg, a mimo to biega i zdobył wiele złotych medali na paraolimpiadach, gdzie biegał na swoich karbonowych nogach i był na tyle dobry, że walczył o start na igrzyskach prawdziwych, co spotkało się z dużą falą krytyki i w ogóle debaty, nie? Czy można takich ludzi dopuszczać, no bo jednak masa mięśni w dolnych częściach ciała się męczy po paruset metrach, po paru dziesięciu metrach, a jemu nie.
A jemu nogi się nie męczą, poza tym siła ciężkości się też inaczej rozkłada, więc może dzięki temu miałby przewagę nad innymi rywalami.
Tak, ale zabrakło mu. Zabrakło mu 70 do olimpiady w 2012, z tego co pamiętam, więc na niej nie wystąpił. Ale w sztafecie coś tam chciał powalczyć. Zresztą nieważne, bo i tak cała kariera rozsypała mu się, kiedy ten wspaniały człowiek walczący o prawa niepełnosprawnych nagle zamordował swoją dziewczynę. Także też można sobie karierę zepsuć. Jednym prostym trikiem zniszczył całą swoją karierę. Zobacz jak.
Przybliżysz trochę ten temat, jak to się stało?
Co zrobił? Odwalił straszną manianę. Była u niego dziewczyna, w nocy wstała, poszła do łazienki. On stwierdził, przynajmniej tak się bronił, że myślał, że to włamywacz. Więc oddał kilka strzałów w kierunku łazienki, no i ją zabił. Po prostu zabił. No, dramat. Ale skazali go za morderstwo z premedytacją, bo wychodziły wszystkie rzeczy. W stylu pousuwane wiadomości z telefonu. Aha. Powychodziło też z wielu zeznań, że chłop był mega, ale to mega zazdrosny. No i nie kleiło się kompletnie ta jego linia obrony i został skazany. Po paru latach jeszcze mu to przedłużyli, właśnie jak udowodnili jeszcze więcej temu człowiekowi. No i sobie siedzi. Ale może niedługo wyjść. W lipcu tego roku może zostać zwolniony wcześniej, ponieważ złożono apelację, no i wykryto parę błędów proceduralnych, więc jakby nie uniewinnią go nagle. Ale przez błędy proceduralne może mu ten okres odsiadki zostać skrócony.
No to prawie dwukrotnie, bo jak on tam dostał 13,5 roku niecałe, to tak naprawdę połowę tego posiedział tylko.
Połowę tego? No, trochę więcej. To znaczy tak, to jest tak, że on może się ubiegać o wcześniejsze zwolnienie. Natomiast jeszcze nie zostało powiedziane, że mu to zostanie przyznane.
Ale też taka wymówka trochę z kosmosu, no bo gdyby była sytuacja taka, że wchodzi ci włamywacz do domu, do łazienki, no to, nie wiem, strzelasz przez drzwi, jak chcesz kogoś, nie wiem, zastrzelić, a to on pewnie przy oświeconym świetle, no widział ją.
Zwłaszcza, że jesteś świadomy, że jest twoja dziewczyna w domu i widzisz, że nie ma jej na łóżku obok ciebie, jak się budzisz w nocy, więc... Nie to, że na 100%, ale raczej dość prawdopodobne jest to, że w tej łazience jest właśnie ona. No, trochę się to nie kleiło.
Teraz jak to nagrywamy, to tam Justyna pewnie całą noc będzie trzymała, bo... bo nie wiadomo.
No na szczęście ja nie mam broni w mieszkaniu, ale zaraz jakiś proces się wymyśli. No nie, no dramat, chłop odwalił okrutnie. A w ogóle beka, bo w 2016 mieli pomysły w rządzie RPA, żeby go wysłać w 2020 na paraolimpiadę, ale no... Jako więźnia, normalnie, że więzień będzie reprezentował nasz kraj tylko po to, żeby zdobyć parę złotych medali.
No to taka trochę desperacja.
A, tak, na pewno. Jeśli nie ma gdzie kto reprezentować, to wyślijmy mordercę. No nie, no głupota. Zdaniem oficjela miałaby to być szansa, by spłacił swoje długi wobec społeczeństwa. No.
Na pewno.
Ładna wymówka, ale ja jej nie kupuję. Ale chyba nic z tego nie wyszło. Już próbowałem znaleźć jakieś potwierdzenia, że miałby wystąpić teraz na igrzyskach. Już nie 2020, tylko 2021, ale nic nie było. Chyba to nie wypali. Zresztą jaką on by miał formę? Ciekawe, jak wygląda jego życie teraz w więzieniu. Czy on coś trenuje? Czy dostaje te protezy?
Znaczy myślę, że jeżeli chodzi o protezy, no to tam tak naprawdę większej formy robić nie trzeba pod kątem dołu. Bardziej chodzi mi o to, że no tam na pewno na ławeczce ćwiczy i jakieś brzuszki robi. Więc no bo cóż więcej trzeba tak naprawdę w jego sytuacji? No nie obrażając, wydaje mi się, że to nie jest nic ciężkiego.
Jeśli ktoś z was zastanawiał się, jak ciężko trzeba trenować do tego, aby zostać mistrzem olimpijskim, no to wystarczy mieć ławeczkę, trochę tam sztangą pomachać i cyk. I jedziesz i zdobywasz złoto. Trener Wojciech Młynarczyk.
No ale Mateusz, mówiłeś na początku, że on nie ma nóg.
No nie ma nóg, no ale przecież wszystkie mięśnie pracują podczas sprintu, stary, no to,
no tak,
to nie jest
tak.
No tak,
dlatego mówię, że no tylko górę ćwiczy, czyli no ręce, brzuch, plecy. To normalnie może to robić przecież w więzieniu.
A jak trenuje na przykład uda?
No ale mówiłeś, że nie ma.
Bo on gdzieś tam koło kolana.
Aha, koło kolana nie ma.
No,
nigdy
nie powiedziałem, że nie ma całych nóg. Nie pamiętam, ale z tego co kojarzę zdjęcia, no to jemu gdzieś tam pod kolanem się, przynajmniej w jednej nodze.
No dobra, no to trochę zmienia mój obraz. No to nie, no to bez sensu.
No nie, nieważne. W każdym razie nie życzymy sobie Oscara Pistoriusa na olimpiadzie raczej.
Zdecydowanie nie.
No, chciałem coś powiedzieć i zapomniałem.
No nic.
A, nieważne.
Dobra, Mateusz. Mam pytanie do widzów, do słuchaczy. Przede wszystkim powiedzcie nam, czy słyszeliście o jakichś przypadkach, gdzie rzeczywiście jedna osoba, która przez media była kreowana jako nieskazitelną, krystaliczną, no jednak sobie tą historię swoją i PR zepsuła w jakiś ciekawy.
Tylko prosimy o odpuszczenie sobie Woody Allenów albo Kevinów Spaceyów, bo to jakby wiemy.
Tak, ogólnie te takie...
Ciekawsze znikąd postacie.
Tak, właśnie coś takiego, co nie było takie turbomedialne. Właśnie coś, co byłoby cięższe do znalezienia, ale gdzieś słyszeliście, że coś takiego było. Mi jeszcze w ogóle, jak szukałem materiałów, padł w ręce materiał o tym, że... Gargamel ze Smurfów.
A, myślałem, że ten youtuber.
Nie, okay. Gargamel ze Smurfów miał też pewne problemy psychiczne. Dlaczego i po co w ogóle polował na Smurfy? I okazuje się, że
No.
On tak naprawdę te smerfy łapał, chciał je zjeść, a potem po prostu w jednych odcinkach zjeść, w innych przetrzymywać. W sumie nie był do końca zdecydowany, co chce, w zależności też od wersji smerfów.
Mhm.
Okazuje się, że problemem była jego matka. Ponieważ w jednym z odcinków jego matka pojawiła się w jego chatce,
no,
i on robił wszystko, co ona chciała. Ona była taka, że ona go biła, ona na niego krzyczała, tłamsiła go swoją osobowością i on jako dorosły mężczyzna całkowicie przed nią się uginał, nie miał swojego zdania i jej się bał. Przez to jeszcze, że oni byli biedni, a ich wujek jakiś czy tam stryjek był bardzo bogaty, a nie chciał im dawać pieniędzy. On też tak naprawdę chciał złapać te smerfy, ponieważ podobno w świecie smerfów za przetopienie smerfów można było je przetopić w diamenty czy w coś takiego.
Co ty gadasz?
On chciał po prostu zarobić, bo on był, nie miał grosza przy duszy i jeszcze był tłamszony przez matkę. I wychodzi na to, że...
Może chciał zyskać w oczach matki, osiągnąć, wiesz, jakiś sukces?
Też możliwe.
Choćby materialny.
Tak, też możliwe, żeby po prostu pokazać matce, że on umie, że on potrafi. I okazuje się, że zwykła bajka dla dzieci po rozłożeniu na czynniki pierwsze może być smutna i tragiczna dla jednej z postaci.
Zwłaszcza te starsze bajki. One, jak siądziesz jako dorosły i zaczniesz je oglądać, to możesz tam zobaczyć naprawdę chore, krzywe akcje i dramaty ludzkie. Okej, czyli Smurf miał spore problemy z matką. To jest chyba częsty motyw u psychopatów, morderców, gwałcicieli.
No ogólnie to jest tak, że wszystko się wynosi z domu i prawda jest taka, że dziecko jak się rodzi, no to ono jest nieskazitelne, bo ono nie jest nauczone agresji. Tylko po prostu człowiek się z czasem... No nie masz w DNA, że jesteś zły, tylko środowisko cię wychowuje, że jesteś zły.
Oj, teraz nie... Chyba nie jesteśmy na tyle dobrze zapoznani z tematem, żeby mówić
nie, no to
rzeczy.
Ja jestem tego pewny, to się wypowiadam akurat. No nie ma ludzi po prostu, jak człowiek się rodzi, to nie jest zły. Zwyczajnie, nie rodzisz się zły, no chyba, że oglądasz Omena, no to tamten Omen to się urodził zły.
Okej, okay. Skoro tak twierdzisz, ja tego nie mówię, bo wydaje mi się, że mogły być jakieś genetyczne predyspozycje. Ale dobra, bo nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia.
Okej, okay. No i generalnie...
Ale bawi mnie to, bo no, to jest taki przykład. Siądę sobie do internetu na 10 minut. I mija 7 godzin i o 3 w nocy portret psychologiczny Gargamela. I tak chyba wyglądały twoje ostatnie dni, stary.
No, tak to mogło wyglądać.
Okej, okay, kończymy, stary.
Tak, kończymy. Dzięki wielkie za dzisiaj. Fajnie się rozmawiało. Mam nadzieję, że temat wam też leżał. Staraliśmy się mimo wszystko w miarę krzywym zwierciadle to przedstawić, żeby to nie było też takie nudne, mimo że temat był w miarę poważny, nie? To nie było takie bardzo śmieszkowe.
Nie, to znaczy my mówiliśmy jakieś głupie, suche rzeczy, zwłaszcza ja, ale temat sam sobie myślę, że jest dosyć ważny. Spoko, za tydzień wymyślimy coś głupszego, nie martwcie się.
To dzięki za dzisiaj i do za tydzień.
Trzymajcie się ciepło, siema.